Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie w związku z lękami, z strachem czy nawet paniką epidemiczną, a także trudnościami korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej, chciałabym opowiedzieć o szkodliwości stresu psychologicznego, jaki według badań może być powodem nie tylko zaburzeń psychicznych, ale powikłań kardiologicznych, nadciśnienia, zawałów czy nawet nagłej śmierci sercowej, co opisuje nowa i ciągle rozwijająca się dziedzina medycyny neurokardiologia, jaka ukazuje i próbuje wyjaśniać, w jaki sposób stany emocjonalne, zwłaszcza o dużym nasileniu, wpływają na układ krążenia, a szczególnie na czynność serca. Szczególną uwagę w reakcji organizmu na stres zwraca się role związane z zaburzeniem funkcji układu autonomicznego i to na różnych poziomach układu nerwowego, a także uszkodzenia mózgu o określonej lokalizacji, na przykładzie udarów mózgu, czy też występowania wtórnych powikłań sercowych ze szczególnym uwzględnieniem niebezpiecznych dla życia zaburzeń rytmu serca. Problem według piśmiennictwa nagłego zgonu ze strachu albo z powodu przeżywania silnych emocji znane były od dawna, budziły zainteresowanie, nawet już w XVI wieku opisywano wśród Indian przypadki nagłej śmierci po rzuceniu łuku lub czarów przez czarownika, szamana, chociaż dopiero w połowie ubiegłego wieku ukazały się pierwsze prace naukowe na ten temat. W 1942 roku profesor Cannon z Uniwersytetu Harvarda opublikował artykuł na temat Udu Dev, w którym opisywał przypadki opierając się na właśnie źródłach antropologicznych tak nagłych zgonów ze strachu, stwierdzając, że taka śmierć jest spowodowana wiarą w oddziaływanie sił zewnętrznych, na które ofiara w swoim przekonaniu nie miała żadnego wpływu. Także śmierć we wszystkich przypadkach była wywołana przedłużającą się i bardzo intensywnym strachem albo pobudzeniem układu współczulno-adrenergicznego. Cannon uważał, że tego typu zgony występują tylko w kulturach prymitywnych i zabobonnych, chociaż późniejsze obserwacje dowiodły, że podobne zjawiska występowały także w krajach Zachodu. W polskim piśmiennictwie z 2016 roku w przeglądzie neurologicznym podawane są przykłady wpływu silnego stresu wynikającego z reakcji na zewnętrzne bodźce, na funkcjonowanie pracy serca wraz z podawaniem przykładów takich jak na przykład liczby zgonów związanych w czasie trzęsienia ziemi w Kalifornii u osób dotkniętych obrażeniami fizycznymi. Częstość wzrosła ponad 4,5 raza. Podobnie po zamachu na World Trade Center w Nowym Jorku w 2001 roku u chorych ze specjalnymi rozrusznikami, zarówno kardiowertami, jak i defibrylatorami, częstość zaburzeń w ciągu 30 dni poprzedzających i po tym wydarzeniu wzrastała prawie 2,5 raza. Wzajemne powiązania chorób serca i mózgu dzielone są na udary niedokrwienne, sercowo-pochodne, jakie występują w przypadku migotania przedsionków, także wad zastawkowych. Występują choroby neurokardiologiczne, najczęściej związane z defektami genetycznymi, a także choroby będące wynikiem oddziaływania mózgu, zaburzeń mózgu w przebiegu różnych chorób na czynność serca, czyli tak zwane neurogenne choroby serca, jakie dzielone są na zaburzenia akcji serca, spowodowane właśnie oddziaływaniem silnych emocji wraz z doprowadzeniem do silnego pobudzenia układu autonomicznego z podawanymi przykładami, które prowadzą do zgonu. Druga grupa chorób powstaje w wyniku organicznego uszkodzenia niektórych struktur ośrodkowego układu nerwowego, gdzie wymieniane są takie części anatomiczne mózgu jak kora wyspy, także różnego rodzaju inne struktury, zarówno mózgu, jak i rdzenia. z powstawaniem zaburzeń rytmu serca. Jeden z badaczy, Engel, analizował przypadki nagłej śmierci sercowej, mającej związek z nagłym, stresogennym wydarzeniem życiowym, których wymieniane były takie jak na przykład śmierć bliskiej osoby, okres żałoby, lęk przed utratą bliskiej osoby, także poczucia własnej wartości, utratą statusu finansowego, czy też uszkodzeniem ciała. Także emocje związane na przykład z osiągnięciem sukcesu, czy realizacją pomyślną jakichś celów. Już w latach 50. XX wieku inny naukowiec, Richter, przeprowadzał badania nad psychosomatycznymi przyczynami nagłej śmierci sercowej. Okazało się, że w badaniu EKG podczas eksperymentu występowały takie same objawy jak przy silnym pobudzeniu części współczulnej układu autonomicznego. Inni uważali, że przyczyną jest zwolnienie akcji serca. Obecnie naukowcy uważają, że obie teorie nie wykluczają się i występować mogą zarówno złożone zjawiska nadmiernej reakcji układu autonomicznego z silną aktywnością układu współczulnego, jak i przywspółczulnego. W czasie silnego stresu początkowo rzeczywiście dominują objawy pobudzenia układu współczulnego, czyli przyspieszenia akcji serca. Natomiast w okresie późniejszym dość często zdarza się zwolnienie akcji serca i prowadzące nawet do zgonu. U człowieka w czasie silnego stresu albo uszkodzenia mózgu w badaniu EKG stwierdzono typowe objawy niedokrwienne, które dotyczą najbardziej wewnętrznej warstwy mięśnia sercowego, były to niedokrwienia podwsierdziowe. Na podstawie badań zakłada się, że różnego typu traumatyczne, bardzo silne bodźce, które wpływają na ośrodkowy układ nerwowy, zarówno o charakterze psychosomatycznym, jak też innym, doprowadzają do, mogą być powodem taki jak udar niedokrwienny czy krwotoczny. Także nadmierna aktywność bioelektryczna podczas na przykład napadu padaczkowego może spowodować bardzo silne, gwałtowne uwolnienie amin biogennych, noradrenaliny bezpośrednio do zakończeń nerwowych układu współczulnego, do włókien mięśnia sercowego, prowadząc do ich uszkodzenia. Za chwilę opowiem o podłożu tychże anatomicznych zaburzeń. Anatomicznie bardzo ważne znaczenie ma fakt zarówno unerwienia współczulnego, jak i przywspółczulnego serca, co wyjaśnia wszystkie wspomniane objawy. W przypadku uszkodzenia po lewej stronie mózgu, zwłaszcza kory wyspy i stresu emocjonalnego, występowały zaburzenia, podobnie jak po lekach sympatykomimetycznych. To są leki, które kurczą naczynia krwionośne, kiedy dochodziło również do nadmiernego pobudzenia układu akcji serca i tachyarytmii, a także uszkodzenia komórek mięśnia sercowego, czyli kardiomiocytów, prowadząc do zatrzymania akcji serca zarówno w mechanizmie migotania komór, jak i zatrzymania. W 2005 roku ustalono, że ośrodkową regulację układu wegetatywnego poza wspomnianą korą mózgu zaangażowane są także inne struktury, których nie będę wymieniać. Wymienię tylko ciało migdałowate i podwzgórze, które pełnią bardzo ważne funkcje w mózgu. stwierdzono, że pobudzenie układu współczulnego może powodować uszkodzenie komórek mięśnia sercowego, co znacznie zwiększa niebezpieczeństwo ryzyka zaburzeń rytmu serca, nawet u osób, które przedtem nie miały choroby wieńcowej. I dane histopatologiczne pokazywały, że właśnie włókna mięśniowe na zakończeniach włókien nerwowych dochodziło do martwicy. Następujące po sobie zjawiska patofizjologiczne mają odpowiadać za neurogenne uszkodzenie serca i uwalnianie dużej ilości katecholamin na poziomie zarówno ośrodkowego układu nerwowego, ma silnie pobudzać także układ autonomiczny. Dodatkowo oczywiście te zmiany dotyczą innych układów, a zwłaszcza układu odpornościowego. Możliwe jest także ośrodkowe pobudzenie nadnerczy, które również jest powodem wydzielania nie tylko sterydów, ale właśnie katecholamin, które oddziałują na serce, prowadząc także na drodze innych mechanizmów, jak na przykład przesunięcia jonów wapnia do komórki, do zmian repolaryzacji mięśnia sercowego, co jest przyczyną późniejszych skurczów dodatkowych czy też szybkiej akcji serca. W przypadku braku przeciwdziałania, zahamowania tych procesów patologicznych na dalszych etapach dochodzi do różnego rodzaju innych zaburzeń, zwłaszcza wolnych rodników tlenowych, już wspomnianego napływu wapnia i także innych zmian kurczliwych, które w konsekwencji prowadzą do zatrzymania akcji serca. Martwica włókien kurczliwych jest zjawiskiem opisywanym już bardzo dawno, nawet przez Seliego, który był twórcą koncepcji, zgodnie z którym podłożem wielu chorób somatycznych jest stres. Obecnie uważa się nawet, że 90% różnego rodzaju chorób ma podłoże psychiczne i emocjonalne. Silne działanie na mięsień lewej komory, który jest w skurczu, powoduje, że naczynia wieńcowe także mogą dotleniać krew tylko w okresie rozkurczu. I w 2009 roku wykazano, że uszkodzenie niedokrwienne lewej półkuli, szczególnie w okolicy wyspy, co było związane z różnego rodzaju zaburzeniami ukrwienia mózgu, mogą także doprowadzić do zaburzeń akcji serca i nagłego zgonu. Badania wykazują, że istnieją obszary mózgu o znacznie silniejszym wpływie na układ krążenia poprzez ośrodkową kontrolę funkcji układów autonomicznego, zarówno współczulnego, jak i przywspółczulnego. O ile możliwość i mechanizm nagłego zgonu sercowego wynika z silnego działania stresu, wydają się także bardzo ważne one w przypadkach udaru mózgu i innych chorób ośrodkowego układu nerwowego. Emocje i procesy poznawcze są ze sobą zawsze nierozerwalnie powiązane. Pojawienie się wielkich przeżyć emocjonalnych powoduje zaangażowanie różnych struktur, zarówno ośrodkowego układu nerwowego, jak i innych niższych pięter układu nerwowego. Przykładem wzajemnych relacji pomiędzy sferą poznawczą a emocjonalną w zaburzeniach depresyjnych są powtarzające się tak zwane ruminacje, czyli przypominające się złe, najczęściej negatywne zdarzenia z życia, które są rozpamiętywane i które pobudzają do wytwarzania różnego rodzaju zaburzeń. Ruminacje najczęściej dotyczą wydobywanych z pamięci wspomnień autobiograficznej. Innym obszarem, który łączy ze sobą procesy poznawcze i emocjonalne, jest zagadnienie poznania społecznego, gdzie do prawidłowego przebiegu konieczna jest integracja szeregu informacji nadawanych, jak i odbieranych w sposób zarówno słowny, jak i tak zwany niewerbalny, czyli emocje twarzy, gestów, bez wypowiadanych słów. Zaburzenia nastroju i procesów poznawczych są przejawami dysfunkcji czynnościowych nie tylko serca i ośrodkowego układu nerwowego, ale także wielu innych obszarów organizmu, układu immunologicznego, co za sobą pociąga również inne choroby, łącznie z takimi jak depresja, gdzie wzrost, nasilenie depresji jest związane z procesem zapalnym i wytwarzaniem prozapalnych cytokin. Fizjologicznie kluczową rolę w tym procesie odgrywa w medycynie określana oś podwzgórze przysadka nadnercza, która zresztą nazywana jest osią stresu, która odgrywa ogromną rolę. W przypadku przedłużającej się stresowej sytuacji, gdy dochodzi do stresu przewlekłego z nadmiernym wydzielaniem kortyzolu i innych hormonów, utrzymującym się pobudzeniem układu autonomicznego, dochodzi do niekorzystnych wpływie na cały organizm. Patofizjologiczne zaburzenia depresyjne przypominają stres przewlekły i zaburzenia w obrębie tej osi podwzgórze, przysadka mózgowa i nadnercza obserwowane były przynajmniej od 50 do 70% chorych z tak zwaną dużą depresją. Tutaj szczególnie dochodzi do zaburzeń regulacji bardzo ważnych znów ośrodków mózgu, takich jak hipokamp, który i ciało migdałowate, które zajmują się, które są ośrodkami pamięci i kierowania emocji. Regulacja emocji odbywa się poprzez współistniejące ze sobą właśnie te obszary, które wpływają na pozostałe układy, układ autonomiczny, układ limbiczny, gdzie te wszystkie procesy, zarówno emocjonalne, jak i poznawcze, są ze sobą kojarzone. Mózg emocjonalny u chorych z depresją wydaje się nadaktywny na podpowiedzi, na bodźce negatywne, podczas gdy słabo reaguje na informacje o dodatnim zabarwieniu. Chory na depresję nie widzi przyjemnych stron życia ani jego piękna. Przyczyną braku równowagi jest według badaczy neurozapalenie w systemie antyoksydacyjnym ze skutkiem ośrodkowego niedoboru tryptofanu, który jest jednym z aminokwasów koniecznym do wytwarzania neuroprzekaźnika serotoniny, której po prostu w depresji brakuje. Za chwilę opowiem o nadciśnieniu nerwowo-pochodnym. Zwracana jest uwaga, że zapadalność na pierwotne nadciśnienie tętnicze jest związana ze stopniem rozwoju cywilizacyjnego, który dostarcza nadmierną ilość bodźców stresowych. Reakcja stresowa ma na celu przemiany i działania adaptacyjne, uzależnienie funkcji metabolicznych, odpornościowych od danego momentu i w celu umożliwienia przeżycia. Oprócz stresorodnych czynników fizycznych, gdzie wymieniane są takie jak wysoka temperatura, głód czy wysiłek fizyczny, występują także psychiczne powikłania z nagromadzeniem różnego rodzaju trudności, problemów, zwłaszcza jeżeli dochodzi do tego w bardzo krótkim okresie czasu. Stres uaktywnia układ współczulny i wspomnianą już oś podwzgórzowo-przysadkową, ale także inne układy, takie jak renina, angiotensyna, aldosteron, które w końcu prowadzą do wzrostu ciśnienia tętniczego, ale także nadkrzepliwości krwi i spadku odporności. O ile pierwotny stres był raczej związany z urazem fizycznym i przystosowawcze mechanizmy były korzystne, łącznie z wzrostem krzepnięcia, na przykład ze stanem zapalnym czy mobilizacją limfocytów określanych jako naturalni zabójcy, które eliminują z organizmu komórki zmienione nowotworowo czy zakażone wirusem. O tyle wtedy, gdy powtarza się stres, gdy proces jest przewlekły, dochodzi do zaburzeń niekorzystnych, do rozwoju miażdżycy, do osłabienia funkcji układu odpornościowego i niedokrwienia. Podobnie reakcje występują w odpowiedzi na bodźce psychiczne i pobudzeniu ulega układ współczulny z wyrzutem katecholamin, z rdzenia nadnerczy, przyspieszeniem akcji serca, rozszerzeniem naczyń, ze wzrostem przepływu krwi w mięśniach szkieletowych, także mechanicznym pobudzeniem śródbłonka, który wytwarza tlenek azotu, który rozszerza naczynia. Jednak w przypadku, jeśli stres psychiczny przedłuża się, wszystkie tego rodzaju mechanizmy działają szkodliwie. Na przykład w nerkach dochodzi do zwężenia naczyń krwionośnych, gdzie w konsekwencji wydzielana jest renina i jeden z hormonów angiotensyna, który podnosi ciśnienie krwi. Stres psychiczny powoduje także przejściowe upośledzenie funkcji śródbłonka, który w normalnych warunkach wytwarza tlenek azotu, a w przypadkach stresu inny neuroprzekaźnik czy związek, który skurczy naczynia krwionośne. Także dochodzi do zmian zaburzeń elektrolitowych, dochodzi do zaburzeń w ilości potasu, wapnia i różnego rodzaju innych powikłań. Szczególnie niekorzystne jest narażenie na długotrwałe stresy o charakterze psychospołecznym, których następstwem może być zaburzenie regulacji właśnie układu autonomicznego, zarówno współczulnego, jak i przywspółczulnego, mających wpływ na układ sercowo-naczyniowy, które określane są jako zmniejszenie czujności odruchu, a także zmniejszenie zmienności rytmu serca. Osoby przez dłuższy czas, które analizują przeszłe zdarzenia, jak to się zdarza w depresji, określane mianem ruminacji, narażają się na wtórne zaburzenia tej reakcji autonomicznej i permanentny stres. Potwierdzany jest związek także między powtarzającymi się krótkimi stresami oraz długotrwałym stresem na rozwój nadciśnienia tętniczego. W czasie działania bodźca sercowego, stresowego dochodzi do wzrostu wydzielania już wspomnianych amin katecholowych, ale także kortyzolu i obserwowany jest wzrost ciśnienia tętniczego, ale także wpływ na inne parametry układu sercowo-naczyniowego. Nie tylko z japońskich badań wynika, że narażenie na stres w miejscu pracy miało wpływ na wystąpienie nadciśnienia, a długotrwałe działanie stresu psychicznego, zwłaszcza bez wypoczynku, jest związane ze wzrostem tegoż ciśnienia. Podobne badania były prowadzone w latach 80., kiedy stwierdzono związek między stresem w miejscu pracy a częstością nadciśnienia i także wpływ na kobiety w stanie błogosławionym, u których dochodziło do zatrucia ciążowego. Wiele ludzi próbuje radzić sobie ze stresem psychicznym, stosując różne techniki relaksacyjne, medytacje, gimnastyki, zwłaszcza relaksacyjno-oddechowe, które mają zmniejszać spoczynkową aktywność układu współczulnego u osób zdrowych, a tych z wysokimi wartościami ciśnienia tętniczego czy innymi zaburzeniami mogą one, te techniki, zmniejszać nasilenie. Wymienione techniki polegały na wprowadzeniu się w stan odprężenia, przy czym rzadko w piśmiennictwie, ale dla nas bardzo ważna jest także sfera duchowa. Farmakoterapia nadciśnienia z tym związanego polega na stosowaniu różnego rodzaju leków, takich jak inhibitory konwertazy, angiotensyny, klonidyny, ale także w tej chwili wiele, wiele innych przepisywanych przez lekarzy specjalistów leków złożonych, działających na różnego rodzaju parametry tychże osi, o których mówiłam, ale także leków, które mają zmniejszyć napięcie i stres psychiczny. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o niebezpiecznym stresie czy lęku, który przewlekle działając wpływa nie tylko na układ krążenia, ale także na odporność. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.